Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko, odcinek 470.
Ja nazywam się Damian Perlka Dachman i ze mną jest Marcin Kosman, aka Koso. Można powiedzieć, że weteran polskiego dziennikarstwa branży gier, ale teraz już nie tylko. Zaczynał w PSX Extreme, był redaktorem naczelnym Gamezilla, Poligami, a teraz prowadzi własną agencję marketingową.
Tak, dzień dobry. W sumie jak do tego momentu się czułem młodo, to właśnie przestałem.
Tak, Better Gaming Agency.
Tak, te stare lata i te początki mocno we mnie siedzą i sobie niekiedy o tym rozmyślam. Gdzieś tam takie ciągoty do pisania o grach miałem w sumie od samego początku i od Pegasusa. I produkowałem na swoje potrzeby takie gazetki na wyrwanych kartkach w kratkę z zeszytu. Gdzieś tam składanych na pół i robiłem swoje gazetki. Pamiętam, mój pierwszy magazyn nazywał się Pegasus i inne i miał ręcznie rysowane okładki. W zasadzie wszystko miał ręczne, bo wszystko tam było narysowane, opisane. Wymyślałem swoich redaktorów, z których każdy niby miał mieć swój styl i tak dalej. No i w taki sposób gdzieś się próbowałem tego uczyć. No a później, lata później, zaczynało się od Extreme'a i to w sumie tam spędziłem najwięcej lat i pisuję tam do teraz. Gdzieś ten sentyment jest duży i mam nadzieję, że w tych trudnych czasach dla rynku prasowego magazyn dalej się będzie ukazywał.
Tak. Ale jeśli chodzi o te twoje początki, to rozumiem, że zawsze byłeś konsolowcem, bo to mówisz Pegasus. Ale chyba zaczynałeś, nie? Jakiś 8-bitowy komputer się przewinął, nie? Że tak pamiętasz tą pierwszą grę, w którą zagrałeś w ogóle na komputerze, albo na konsoli, jeśli, no nie wiem, miałeś jakiś Rambo albo Atari 2600.
Nie, no u mnie właśnie to były tylko konsole i to był Pegasus na pierwszą komunię, później było Mega Drive, potem było PlayStation, natomiast gdzieś wokół kuzyn, koledzy mieli komputery i to była i Amiga, i to był PC, to był Atari, to był Commodore, więc jakby takie pełne spektrum miałem.
To były te piękne czasy lat 90. wczesnych.
Tak, i to były takie powiedzmy wojenki, czyli każdy bronił swojej platformy i każdy twierdził, że ma tą najfajniejszą. Ja również tak próbowałem robić, tylko w przypadku Pegasusa nie miałem tych kart za mocnych, tym bardziej jak pograłem na Amidze w Sensible World of Soccer, no to wtedy jakby wiedziałem już, że z tym Pegasusem to mogę się trochę schować, bo tam nigdy nic takiego nie będzie, bo to jednak były głównie zręcznościówki. Natomiast pytałeś mnie o pierwszą grę. Jeśli chodzi o pierwszą grę, to jak przez mgłę, pamiętam na Amidze to był albo Scooby-Doo, albo Miss Yogi. To były jakieś takie amigowe platformówki. A później kolejna gra, która tak mi zapada w pamięci, to był Roadland. Czyli tam się chodziło takimi dziewczynkami, po drabinkach zbierało jakieś cuda. Ostatnio nawet słuchałem muzyki z tej gry i gdzieś tam zapadło mi w pamięci, bo tak mniej więcej kojarzyłem, co to były za melodyjki. Ale tak, były to oczywiście piękne, beztroskie czasy, kiedy gry niby były, ale nie były tak na wyciągnięcie ręki jak teraz, bo nie było czegoś takiego jak darmowe gry, tak. Jak nawet powiedzmy jakieś demo albo shareware, to tylko na niektórych platformach. Teraz jak tak sobie myślę, to sobie można grać latami, nie wydając nawet złotówki na gry, albo wydając jakoś tam bardzo niewiele.
Jak masz właśnie tylko Epic Store, to nawet nie musisz żadnego abonamentu, prawda?
No właśnie, jest na pewno łatwiej niż kiedykolwiek, ale to jakby nie ma co narzekać. Ja myślę, że fajnie, że mieliśmy okazję w tamtych czasach grać.
Ale tęsknisz za tamtymi czasami chociaż troszeczkę, bo już jak pisałeś nie tylko Wiedźmin, czyli właśnie historię polskich gier komputerowych, to wracałeś do tamtych czasów. Na pewno odgrywałeś jakieś takie tytuły, które właśnie wcześniej mogłeś nie odkryć. Tak sobie mówisz, kurczę, szkoda, że na przykład wtedy w to nie zagrałem, bo teraz jakby one są zbyt... No, mechanika już się tak zmieniła, jeśli nasze oczekiwania, jeśli chodzi o gry, się tak rozwinęły, że bardzo trudno się wraca do tamtych szlagierów, nie? Że...
No, ja mam takiego perka, że jeśli w jakąś grę grałem lata temu i odpalam ją teraz, to potrafię spoglądać na nią tamtymi oczami. Więc jakby mam świeżo w pamięci, jak wyglądało wtedy, jak w nią grałem i kompletnie mi to nie przeszkadza, że coś po drodze się pozmieniało. Jeśli grałem w jakieś gry, w które nigdy nie grałem, to jest trochę trudniej, bo nie mam jakiegoś sentymentu albo jakichś wspomnień z nią związanych, ale bardzo lubię sobie grać w te starocie i wiadomo, że niektóre gatunki, niektóre typy gier postarzały się trochę lepiej, a inne trochę gorzej. Teraz przy okazji Final Fantasy VII Remake sporo się mówiło o tym, jak siódemka się zestarzała. A moim zdaniem to jest doskonale zakonserwowana gra, między innymi z tego powodu, że ma renderowane lokacje, które są dalej bardzo ładne. A ludziki, wiadomo, są trochę klockowate, ale jakoś mi to nie przeszkadza.
Ale były takie stylizowane, więc zachowały ten swój styl, prawda?
Ma ten swój klimat, natomiast tak, zbierając materiały do książki, siłą rzeczy grałem trochę w te starocie i nie ukrywam, że jakby pisanie, przygotowywanie książek to jest jakby takie usprawiedliwienie, żeby grać te starocie, bo jakby siłą rzeczy robię ten research i sobie to odpalam, ale doskonale się przy tym bawię. Nawet jeśli jakąś grę, no trudno się w nią gra po latach, no to i tak jest to pewna taka fajna forma odnajdywania i takiej komputerowej, konsolowej archeologii. Tym bardziej, że wiele osób, które tworzyły te gry wtedy, no są czynne w branży do dzisiaj i można gdzieś tam sobie pooglądać, jak wyglądały ich dawne projekty, dawne gry.
Właśnie, bo jak pisałeś nie tylko Wiedźmin, to 2015 rok, jeszcze wtedy byłeś po tej drugiej stronie barykady, byłeś dziennikarzem branży gier i wydając swoją najnowszą książkę, o której powiemy, pisałeś, już jesteś po tej drugiej stronie. I zastanawiam się, czy to był, czy tęsknisz za tamtymi czasami, czy tęsknisz właśnie za byciem redaktorem naczelnym tam.
Ja, w sumie to się akurat tak zbiegło w czasie, bo wydałem książkę w maju 2015, a parę miesięcy później właśnie było to pokonanie barykady, jak my to nazywamy, czyli przejście z pisania o grach do robienia marketingu albo innych działań wokół promocji gry. I jakby w tym momencie tak do mnie dotarło, że w sumie w pisaniu o grach już jakby nie ma kolejnego etapu, jakiegoś kolejnego celu do osiągnięcia, bo już jestem w tym na tyle długo i na tyle długo się tym zajmuję, że w sumie już jakby tak nie bardzo widziałem jakiś horyzont. W sensie trudno było mi sobie wyobrazić jakiś kolejny cel. Akurat pisanie książki zajęło mi kilka lat i jakby było takim celem, który był cały czas dość odległy. No i potem jak książka została wydana, to trochę mi brakowało takiego kolejnego punktu i stwierdziłem, że no chyba to jest moment, kiedy trzeba zacząć robić coś innego. Jakby to doświadczenie dziennikarskie jest dalej bardzo pomocne, bo wiele z tych gier, którymi się zajmujemy, nad którymi pracujemy, no one też potrzebują takiej trochę dziennikarskiej perspektywy, bo twórcy niekiedy głowią się nad jakimiś tematami, bo nie oszukujmy się, no wiele gier jest jakby tworzonych z pewną taką perspektywą marketingową, czyli no wiadomo, że nie tworzy się gier w próżni, albo robi się to coraz rzadziej. Gry wciąż jakby są domeną pasjonatów i wiele osób tworzy gry, bo ma ochotę robić konkretnie akurat takie produkcje, no ale wiele gier musi odpowiadać na jakieś zapotrzebowania nie tylko fanów, odbiorców, klientów, ale i mediów. Więc wiele gier oceniam trochę pod tym kątem i twórcy często pytają, a jak twoim zdaniem dziennikarze spojrzą na tą grę? I wydaje mi się, że moja perspektywa jest na tyle dobra, że ja byłem zawsze takim upierdliwcem i się w tych recenzjach dowalałem do takich, no w moim przekonaniu, istotnych tematów. Być może w opinii czytelników niekiedy były to jakieś bzdury, ale wydaje mi się, że lepiej mimo wszystko no, spoglądać na gry chłodno, bo gdzieś tam byliśmy takim, powiedzmy, doradcą i strażnikiem portfeli gracza i staraliśmy się, żeby te pieniądze nie... No, oczywiście to gracz podejmuje finalnie decyzję, ale jako taki organ doradczy, no to lepiej było być surowym niż nadmiernie hiper optymistycznym i tak dalej. Więc wydaje mi się, że tak, że to akurat perspektywa pomaga i mniej więcej jestem w stanie sobie wykoncypować, co tutaj dziennikarzowi może nie pasować, do czego się może dowalić, albo ocenić, która gra się bardziej nadaje do promocji na YouTubie albo na Twitchu, a która bardziej do mediów, bo jakby też te różne gatunki różnie korelują z konkretnymi kanałami.
A teraz jak już masz ten bardziej wgląd w tą ciężką pracę, prawda, twórców gier, jak ciężko jest wypromować gry, bo ja patrzę na tę branżę i wydaje mi się, że bardziej niż kiedykolwiek, jakby jest ten tort jest ogromny, ale jest kilku graczy, które, czy powiedzmy tam, nie wiem, tuzy na rynku, największe gry, które biorą większość tego tortu, a ten kawałek małego tortu właśnie zostaje na takie gry, nawet nie środka, tylko właśnie jakieś gry niezależne, jakieś takie gry, które czy wiralowo, czy nie osiągną sukces i że to jest bardzo, że ta praca twórców gier jest bardzo ciężka i teraz jak jesteś po tej drugiej stronie, czy jesteś w stanie to bardziej docenić, że się tak wyrażę, zrozumieć i byłbyś wyrozumiały. Na przykład myślę, że jakbyś był z tą wiedzą, którą masz teraz, wrócił do pisania, to czy byś był bardziej właśnie wyrozumiały. Nie mówię, że właśnie miałbyś być bardziej optymistyczny, tak, że zmieniać swoje podejście, żeby nie być krytycznym, ale wiesz, co mi chodzi.
Tak, ale nie, tutaj by się nic nie zmieniło, bo ja nawet pisząc o grach miałem wielu kolegów, znajomych w branży, którzy robili te gry. Mniej więcej znałem tą perspektywę i jakby zawsze miałem świadomość, jak ciężka jest to praca. I myślę, że wiele osób ma też tego świadomość, że no wiadomo, ten słynny crunch, czyli robienie tej gry no, po godzinach, weekendy i bez oglądania się na jakieś święta i wolne, po prostu trzeba tą grę robić. I właśnie po obu stronach jakby temat wygląda podobnie, bo finalnie tego klienta, tego gracza, to bardzo mało obchodzi, kto ile nad nią czasu spędził. On wychodzi z założenia i w sumie takie jest jego prawo, że on wydaje pieniądze na grę i cała reszta go nie interesuje. On chce dostać kompletny produkt, który spełnia jego oczekiwania. Jak spełnia, no to jest ok, a jak nie, no to nie wiem, hejtuje albo pisze jakieś negatywne recenzje, komentarze i tak dalej. I wiem, że wielu twórców gdzieś tam może tej perspektywy nie ma, bo wydaje mi się, że być może jak oni powiedzą graczowi trochę więcej na temat procesu, to oczywiście to jest bardzo dobre podejście. Im bardziej gracze, odbiorcy są zaangażowani w to, co się dzieje z grą, tym lepiej. Bo akurat jesteśmy akurat, no myślę, w takim momencie, że twórcy, wydawcy gier powinni bardzo blisko trzymać graczy i informować i grać z nimi w otwarte karty. I to dzięki Steamowi, dzięki Early Accessowi, myślę, że to fajnie działa, bo gracze są w stanie ocenić, kiedy ktoś wciska im kit, a kiedy ktoś naprawdę no, ma jakieś problemy i wtedy można go zrozumieć. Myślę, że takiej ultra skali najlepiej widać to na podstawie CD Projektu i Wiedźmina, gdzie wiadomo, że firma i jej gry są no, mają dużą gromadę fanów, którzy są im bezgranicznie oddani i szanują ich za ich podejście. Że nawet robiąc gry AAA, nie robią wrażenia bezdusznej korporacji, która pakuje tam nie wiadomo jakie DLC-ki, żeby tylko na nich zarobić, tylko jak już robi DLC-ka, to takiego na kilkadziesiąt godzin grania. I to jest powiedzmy taka skala makro. Natomiast jest wiele mniejszych projektów, które rosną dzięki temu, że gracze wychodzą że twórcy wychodzą do graczy i mówią im: słuchajcie, no robimy grę, ona będzie za pół roku, a po pół roku mówią: słuchajcie, no nie daliśmy rady, ona będzie za kolejne parę miesięcy, ale tutaj macie powody. I jak to jest fajnie rozgrywane, jeśli ta stopa jest koleżeńska gdzieś, no to wydaje mi się, że to buduje społeczność.
Tylko to jest właśnie całe to budowanie tego kontaktu, że wydaje mi się, że cały czas jakby trzeba stąpać na skrupkach jajek, bo tak łatwo jest zniszczyć tą budowaną nawet reputację po latach. I wydaje mi się, że obecny stan social mediów i tak właśnie tego kontaktu, że on troszeczkę jest zbyt duży, że twórcy czasami, mając jakąś wizję kreatywną, chcą coś przekazać, ale okazuje się, że jakaś grupa ludzi czy coś takiego na przykład wyrazi jakąś opinię i oni bardzo szybko muszą reagować na to. I na przykład CD Projekt no miał kilka przypadków, powiedzmy, różnych dram, że się tak wyrażę, w przypadku Wiedźmina. Teraz właściwie bardzo mało pokazują, jeśli chodzi o CD Projekt, przepraszam, Cyberpunk 2077, ale mimo wszystko, nawet jeśli ktoś zobaczy fragment rozgrywki, albo gdzieś pamiętasz, to ta kwestia tego plakatu, że już trzeba, prawda, się bardzo tłumaczyć i cała para idzie w bronienie jakiejś wizji artystycznej albo czegoś, co zupełnie miało marginalne znaczenie. I w każdej innej sytuacji, gdyby wiedzieli, że taki szum to wywoła, to oni by to usunęli i tak dalej. Jakby ta uwaga od samej, od tych najważniejszych elementów jest odciągana. I nie wiem, wydaje mi się, że nawet teraz agencje właśnie zajmujące się PR-em czy tam właśnie mają dużo trudniejsze zadanie niż kiedykolwiek. Kiedyś to po prostu liczyły się kontakty, prawda, komu wysłałeś informację, kto tą informację wypuścił, te prasówki i tak dalej, a teraz to wręcz taki damage control. I nie wiem, czy kiedyś miałeś okazję właśnie, że musiałeś coś, no była taka sytuacja, że musiałeś ją jakoś załagodzić, wiesz,
Trochę tak, trochę się zdarzają takie sytuacje i wiadomo, że to nigdy nie jest łatwe i z reguły dostaje się najbardziej tym ludziom, którzy niekoniecznie są w to zaangażowani. Czyli jeśli jakaś marka ma kryzys, to największy hejt zbiera się na jej profilu na Facebooku, które obsługują jakieś osoby, które no, powiedzmy pracują dla tej marki albo dla agencji, która obsługuje, ale niekoniecznie są odpowiedzialne za cały problem. Natomiast jakby ludzi to nie obchodzi, oni gdzieś no, muszą wyrazić swoją opinię. Jeśli to jest jakiś konkretny powód, no to wiadomo, że muszą to zrobić i marka musi być na to gotowa. Natomiast jest trochę inny problem, bo wydaje mi się, że akurat aktualnie te usługi PR-owo, marketingowo, promocyjne, to jest jakaś szansa, żeby te niektóre gry windować w górę. Natomiast my też zawsze rozmawiamy z naszymi partnerami i mówimy im wprost, że PR i promocja to jest właściwie tylko taki katalizator samego projektu, że to gra musi się obronić w pierwszej kolejności, a potem PR-em można jej tylko pomóc. Jeśli to jest dobry PR, tak? No to można jej pomóc, no bo jeśli jest zły, no to można jej zaszkodzić. Natomiast jeśli gra jest słaba po prostu i nikogo nie interesuje, to najlepsza agencja na świecie nie zrobi z tym kompletnie nic. A nawet jeśli zrobi, nawet jeśli wsadzi tą grę do jakiegoś wielkiego, znanego youtubera na kanał, no to ludzie zobaczą tą grę i tak nic z tego nie będzie. Więc wydaje mi się, że tak jak kiedyś, dobra gra to był powiedzmy taki no, umiarkowany gwarant sukcesu w latach 90. Jak miałeś dobrą grę, no to było okej. Okay. To ludzie byli nią zainteresowani i ją kupowali. Potem no, dotarliśmy do momentu, kiedy musisz mieć niedobrą, ale bardzo dobrą grę i dodatkowo musi to być gra, która odpowiada na zapotrzebowanie i oczekiwania rynku. Bo jeśli to będzie kolejna gra w jakimś tam coraz popularniejszym albo wyświechtanym gatunku, no to i tak nikogo nie chwyci za serce. Więc gdzieś no, to musi być kombinacja, taka powiedzmy magiczny kociołek Panoramixa, w którym się pojawia parę składników i każdy z nich musi naprawdę spełnić swoją rolę. Ale i tak tym głównym składnikiem jest gra. Jeśli gra jest średnia to, albo słaba, to będzie naprawdę bardzo, bardzo ciężka. To oczywiście nie mówię tutaj o takich skrajnych przypadkach, kiedy gra jest średnia, ale z jakiegoś powodu ludzi na całym świecie chwyta za serce i oni w nią się zagrywają, no bo zdarza się i tak.
Jak patrzę na to wszystko, jak się zmienia cały ten system promowania gier, to gdzieś szkoda tej prasy drukowanej. I ja się cieszę, że przynajmniej mamy te dwa magazyny, które zostały, no prawie trzy, no nie? Bo nie wiadomo, co jeszcze do końca będzie CD Action, ale PSX Extreme, czyli wydaje, że przeszło pewną taką przemianę jakiś czas temu i ja no, nie znam szczegółów sprzedaży, ale cieszę się z tego, jak wygląda ta gazeta obecnie. No i mamy ten Pixel, który jest taki na pograniczu, tak, gdzieś tam jest ta nutka nostalgii w tym wszystkim, ale jednak jest to w miarę nowoczesne pismo, w którym się pojawiają recenzje nowych gier. No ale no zmienia się, prawda? Zmienia się to wszystko, ten papier jednak coraz bardziej nam gdzieś znika. Teraz przez całą tą sytuację to i tak cud, że jeszcze tak wiele magazynów jest. Jak przyjąłeś wiadomość? Nie? Czy pamiętasz, gdzie byłeś w momencie, kiedy dowiedziałeś się, że CD Action przestanie istnieć? Pamiętasz ten moment, tak, kiedy przeczytałeś tego newsa?
Tak, no to trochę wisiały te czarne chmury i niestety papier ogólnie, to nawet nie tylko w branży gamingowej, ale papier ogólnie toczy tą nierówną walkę od wielu lat z tym, aby jednak się liczyć i aby przetrwać. A niestety pojawił się koronawirus i sprawił, że ta nierówna walka stała się w ogóle taką jednostronną walką, w której te złe czynniki wpływają na to, co się z papierem dzieje. Ja mam nadzieję, że marka CD Action jest po prostu zbyt duża, aby upaść. I jeśli to nie będzie Bauer, to być może znajdzie się inny wydawca, który będzie się chciał zmierzyć z tym wyzwaniem. Bo pamiętajmy, że CD Action jak na warunki Bauerowe było takim magazynem powiedzmy mocno hardkorowym. To nie było pisemko, które się kartkowało i były tam jakieś głupawe recenzje. Tylko to było dalej pismo, które miało bardzo wiele znaków na stronie. Ten tekst był tam upychany kolanem niemal. W sumie tak samo wygląda to w Extreme, że tego tekstu na stronie jest bardzo dużo. I to jest to, na czym czytelnikowi mam wrażenie mocno zależy. Ja pewnie nie będę w stanie czytać tych archiwalnych numerów za 20 lat, jak będę miał problemy ze wzrokiem. Ale pamiętam, że od zawsze się liczyło to, żeby tej treści było dużo i żeby ona była fajna. Ja sam pamiętam, jak się wychowałem na Top Secrecie. To też był magazyn taki hardkorowy, że tam trudno było tak nagle wziąć ten magazyn do ręki i zrozumieć, o co tam im chodzi. I jeśli chodzi o jakieś układy w redakcji, kto jest kim, co to za ludzie w ogóle, czemu oni tak dziwnie piszą, czemu jakieś rzucają głupawe wtręty. No ale to jakby na tym polega chemia tytułu, bo tak jak spojrzymy, no to uchowały się na rynku magazyny, które mają gdzieś tam i kult jednostki, bo ludzie kupują te magazyny dla autorów i to dotyczy każdego z tych trzech magazynów, które są na rynku. I jednocześnie, kiedy to pisanie jest takie bardziej zaangażowane, kiedy to nie jest tylko no, grafika jest taka, muzyka taka, 7+, tylko kiedy no, gada się trochę jak z kumplem. Wydaje mi się, że jednak historia pokazała, że wszystko wokół się mocno profesjonalizuje i idzie w stronę takiego bezpiecznego banału, a magazyny o grach jednak dotarły do momentu, kiedy no, tą treść mają trochę bardziej zaangażowaną. W sumie gdyby tak sobie, nie wiem, zrobić porównanie, czy papier, czy może serwisy online wygenerowały więcej jakichś kultowych autorów albo kultowych nazwisk, to wydaje mi się, że jednak papier, mimo tego, że no, papier od paru lat jest trochę w odwrocie. Gdzieś w tym online, to zresztą nawet chyba nie tylko chodzi o gaming, bo tak samo pewnie jeśli chodzi o jakieś tygodniki czy magazyny innego typu. Gdzieś ten online no, dalej ma problemy, żeby kreować autorów, żeby kreować jakieś takie kultowe sytuacje. To jednak takie wrażenie, że okej, dostałeś linka, zapoznasz się z artykułem i on w sumie znika, już nigdy się nie pojawia na swoich oczach. No, magazyn jak sobie kupiłeś 20 lat temu, no to może go w sumie znaleźć i znowu wrócić pamięcią do tego, co tam było kiedyś.
No ja jestem z tych ludzi, co archiwizują wszystko i trochę się obawiam, że przyjdzie taki moment, znaczy już teraz mam poupychane to gdzieś w jakichś szafach i tylko kilka numerów gdzieś tam pod ręką, ale uwielbiam, ja mam taką nostalgię wracać do, wiesz, biorę na przykład jakiś stary numer sprzed 12-15 lat Neo Plus albo PSX Extreme i przypominają mi się te czasy tamtych, kiedy grałem w tamte gry, kiedy grałem w recenzowane tytuły. Tylko właśnie obawiam się, że to tak po prostu czasy się tak zmieniły, jeśli chodzi o to, czego szukamy w magazynach, czego szukamy w takich... Znaczy my dorastamy i my naturalnie jakby wychodzimy... Znaczy przestajemy mieć potrzebę czytania tych magazynów, które są kierowane powiedzmy do takiej grupy... Nie chcę mówić młodszej, bo to jest jakieś złe określenie, że wszyscy mówią, o, CD Action jest dla młodych ludzi. No nie, no ale chodzi mi o to, że my po prostu wyrastamy z pewnych rzeczy i na przykład szukamy informacji w innych miejscach, gdzie te informacje mamy szybciej, więc dział newsowy, jakieś tam zapowiedzi w magazynie, no może nie mieć, to chyba, że to jest jakiś Game Informer, który ma tak zwane skupy, jakieś takie informacje ekskluzywne, jakieś sekretne, ktoś gdzieś coś po raz pierwszy zajawi w takim Game Informerze, więc to jest istotne, ale w momencie, kiedy wszystkie recenzje tak naprawdę nie są już dzisiejszy czas potrzebne, bo jak chcesz zobaczyć, jak gra wygląda, to tak jak powiedziałeś, wydawcy, szczególnie ci duzi, mają całą machinę promocyjną, która czy poprzez dzienniki deweloperskie, czy poprzez właśnie jakiś zaprzyjaźnionych streamerów, którym udostępnia wczesną wersję gry dużo wcześniej niż nawet recenzentom, że ta gra po prostu już jest na radarze. I w momencie, kiedy wychodzi ten tytuł, to nie sięgasz po gazetę, żeby przeczytać recenzję kogoś, żeby dowiedzieć się, czy warto ją kupić, tylko właśnie patrzysz po prostu na YouTube'a, jak wygląda dany tytuł, jak krótki opis ci wystarczy. I recenzja to bardziej jest taki, okej, mam swoją opinię na temat gry i teraz ją mogę skonfrontować, porównać z moim ulubionym autorem. Tylko wydaje mi się, że takich ludzi, którzy tak robią, jest coraz mniej i to jest ten taki znak czasu, nie? Jak się zmienia po prostu nasze podejście do czytania i co można z gazetą robić. Jednak papier to jest zupełnie co innego, to jest jakaś taka nostalgia. Tylko, że właśnie to jest to, ile na tej nostalgii można jechać. No Pixel ma cały dział felietonów, prawda, na ostatniej stronie, który składa się z wszystkich gości, których my możemy pamiętać, bo my jesteśmy tej daty, że wiemy, kto to jest Worek, kto to jest Alek, kto to jest Gawron, czytaliśmy Top Secreta, czytaliśmy Secret Service, świat gier komputerowych, a ktoś młody, no nie za bardzo to kojarzy. I teraz jest kwestia taka, czy nie szukając nowych odbiorców jesteś w stanie, wiesz, utrzymać się na rynku. No ale no, takie czasy. No ale a propos Pixela i Pixel Heaven, co jest lepsze? Pixel Heaven czy PSX Extreme Party?
Wiesz co, dawno nie było Extreme Party, więc bym powiedział, że Pixel Heaven, na którym jestem co roku i w tym roku też bym był i mam nadzieję, że na jesieni będę, bo chyba jednak idziemy w tym kierunku, że te eventy wrócą. No i uwielbiam Pixel Heaven, nawet mimo tego konsolowego rodowodu, i tego, że Pixel Heaven jest powiedzmy trochę bardziej komputerowe, To kompletnie nie mam z tym problemu. To jest absolutnie wspaniałe miejsce, wspaniała impreza, na której co roku no, jest okazja, jeśli świeci słoneczko, to w ogóle jest pięknie, ale i pogadać, i pograć, i posłuchać, i naprawdę spotkać się ze starymi kumplami, albo poznać nowych, albo takich, których się zna z internetu. I chyba dzisiaj mi pokazało na Facebooku zdjęcie sprzed paru lat z twórcą Sensible World of Soccer, jak mi się podpisuje na koszulce. I to jest...
Johnem Harem?
Tak, tak. I to jest takie spełnienie jakichś marzeń, bo oczywiście grając Sensible'a 25 lat temu, nie miałem pojęcia, kim on jest. Natomiast po tym, jak rosła ta świadomość i poznaje się tych twórców i docenia się to, że za konkretnymi grami stoją konkretne osoby, i te osoby kiedyś rozdawały karty i były no, kultowymi postaciami, a teraz możesz do niej zagadać i wypić piwo i on tak. Ci się podpisze nawet na swojej koszulce, no to jest coś absolutnie wspaniałego.
No to jest rewelacja, ja pamiętam jak Dino Dini, czyli twórca konkurencyjnej gry Kick-Off, był na jednym z pierwszych pikseli, na którym byłem, nadzorował, arbitrował, można też powiedzieć tak, turniej Kick-Offa i mnie, człowiekowi, który całe życie się wychował właśnie na Sensible Soccer. Ja nie mogłem tam strzelić bramki, czy tam może jedną strzeliłem na cały turniej i dopiero później, wiesz, nie zdawałem sobie sprawy, że ten człowiek, który obserwuje, patrzy na to, jak kaleczymy w jego grę. Później sobie zdałem sprawę, że to jest właśnie twórca i oczywiście zupełnie nie zmieniłem jego zachowania i tak dalej, w tym sensie, bo ja nie zachowywałem się jakoś tak niekulturalnie i tak dalej. Jako, że byłem fanem Sensible Soccer, ale przestałem mówić, no, albo w Sensible to było w ten sposób i to było lepiej i tak dalej, tylko właśnie no, doceniłem inną grę, która też wprowadzała wiele, wiele takich rzeczy, które sprawiły, że obie te gry no, są pamiętane przez wiele osób jako kultowe.
Tak, no.
Zresztą mówiłem, te momenty właśnie spotkań, nie?
No, to jest piękne a obie te gry no, napędzały się latami. No, to sobie podobnie mieliśmy na rynku prasowym z Neo Plus i Extreme'em. Jak sobie przypomnę niektóre dawne rozmowy na temat tego, jak robić magazyn, no to zawsze był punkt odniesienia. Jak masz konkurencję na rynku, no to siłą rzeczy gdzieś tam próbujesz do niej nawiązywać albo jakoś odpowiadać i...
Były wojny?
Tak, no oczywiście, że tak. W sensie, ale z chłopakami z Neo Plus? Nie, to z reguły były na łamach magazynów. To mam wrażenie, że na łamach magazynów niekiedy były jakieś takie niewybredne wycieczki osobiste, ale jak się spotykaliśmy, to tak w miarę to się odbywało kulturalnie.
To tak jak w internecie. W internecie wszyscy się hejtują i tak dalej, ale tak już osobiście to człowiek jakąś taką kulturę zachowuje, nie? Że nie ma takiego tego. No ale gdzieś było parę takich właśnie, wojen na łamach prasy, że się tak wyrażę, i docinek przez lata w różnych magazynach. I to jest...
No, na pewno było wiele docinek w tych czasach magazynów komputerowych, które tak się niemal jawnie nie znosiły, ale z tego co mi wiadomo, no to redaktorzy też się później spotykali na piwie i o tym zapominali. Gdzieś tam tworzenie takiego konfliktu jest fajne dla czytelników pewnie, do obserwowania. Ja no, pamiętam, że z Neo Plus i z Extreme'em było trochę takich tarć i może niezbyt ładnych, wzajemnych docinek. Ale z drugiej strony pamiętam, jak pierwszy raz chyba w 2003 roku leciałem do Stanów na E3. No i to były czasy, kiedy iPhone'ów chyba nie było jeszcze wtedy, w ogóle nie było żadnych Google Maps w komórce i tak dalej, więc byłem wyposażony w jakieś wydrukowane mapy i tak dalej, rozkłady autobusów, żeby tam jakoś przetrwać i sobie poradzić. No ale się zgubiłem pierwszego dnia w sumie już i wyjechałem nie wiadomo gdzie, nie miałem pojęcia, nie wiedziałem co dalej. Wysiadłem gdzieś w jakimś polu w tym Los Angeles, to już chyba były jakieś no, dalekie peryferia miejskie. I na tym takim pustawym dworcu autobusowym, gdzie już wokół nie było żadnych budynków mieszkalnych, spotkałem Banana z Neo Plus, z którym się nie znaliśmy wcześniej. Pewnie znaliśmy się jakby z widzenia albo ze zdjęć w Neo Plus, ale nigdy nie mieliśmy okazji pogadać. No ale się przywitałem, przedstawiłem, on, jakby wiedzieliśmy kim jesteśmy i on mi tam pomógł dotrzeć do miasta. Więc stwierdziłem wtedy, że no okej, okay, jakby ta kreacja na potrzeby konfliktu jest okej, okay, no ale koniec końców rany, no możemy być ziomkami i sobie wzajemnie pomóc. Bo w sumie nie wiem, gdybym go wtedy nie spotkał, to pewnie w ogóle bym relacji nie zrobił.
No może już byś mieszkał właśnie od 20 lat na, czy tam prawie 20 lat na Skid Row.
Tak, albo miałbym po prostu...
Oglądałbyś je trzy właśnie, może nie w tym roku.
Ogromne mięśnie czworogłowe odwracania piechotą stamtąd do centrum. Więc jakby no, takich historii było sporo i gdzieś, no wiadomo, że jeździliśmy potem na wyjazdy, na targi różne albo na pokazy gier. No ale z reguły sobie pomagaliśmy. Pamiętam raz pożyczyłem Mielowi dyktafon, bo nie miał swojego. No też mogę powiedzieć, nie ma dyktafonu, nie zrobi materiału.
Tak. No, naucz się tam shorthand pisać.
I sobie spisuje. Ale nie. Jakby jeśli chodzi o takie osobiste relacje, to raczej mam miłe wspomnienia.
A pamiętasz takie najbardziej, już nie chcę mówić ekstremalne, ale takie ciekawe wyjazdy właśnie z, albo organizowane przez wydawców, bo gdzieś, nie wiem kto i nie wiem gdzie, ale chyba nie wiem, czy byłeś akurat na takim wyjeździe i nie pamiętam tytułu gry, więc to jest wszystko takie umowne, ale może coś mnie kojarzy, że gdzieś tam chyba na wschód się wyjeżdżało, cała impreza była gdzieś głęboko pod ziemią, w jakimś bunkrze, nie pamiętam, czy coś takiego było. Czy miałeś takie ekstremalne przypadki, gdzie widziałeś, że po prostu wydawcy, żeby wypromować swoją grę, robią naprawdę dziwne rzeczy, bo no, już dawno minęły czasy, że na przykład można było się podeprzeć pięknymi hostesami przy promocji gier, że teraz na przykład że takie rzeczy już by nie przeszły w dzisiejszych czasach, w dobie takiej poprawności politycznej i tak dalej.
Na tym wyjeździe, o którym mówisz, to chyba w Moskwie, to nie byłem, ale jeśli chodzi o takie wschodnie wyjazdy, to kiedyś miałem okazję z Wargamingiem lecieć na bodajże 20-lecie albo na 10-lecie firmy z paroma dziennikarzami z Polski i to było w Mińsku i to było wydarzenie takie naprawdę no, imponujące, jeśli chodzi o skalę, bo to niby urodziny firmy, no ale zrobili tam taki pełnoprawny airshow. Dały nam myśliwce nad głowami, był pokaz jakichś samolotów w powietrzu. Tam było, nie wiem, no, z 200 osób pewnie, dziennikarzy, jacyś youtuberzy, influencerzy. Ale impreza była naprawdę dużego kalibru, jako że prezes Wargamingu był fanem grupy Offspring, no to zaprosił sobie Offspring na to wydarzenie i Offspring sobie tam grało na scenie, co było dla mnie takie, no, no wow, no. To po prostu miał taki kaprys i to była jego ulubiona kapela, więc ich zaprosił. I pamiętam tylko jak zaczynało padać, więc on tam się poruszał z dwoma ochroniarzami gdzieś. No ale jak się Offspring pojawiło, to on w ogóle uciekł im. Uciekł tym ochroniarzom, wbił tam w tłum, żeby się pobawić po prostu, a ci ochroniarze biedni z tymi parasolami próbowali gdzieś tam nadążyć za nim i biegli. No i tak, to był ten wyjazd na pewno niezapomniany. Wiadomo, że na wschodzie się dzieją różne akcje, więc nie o wszystkim mogę opowiadać. Ale może kiedyś za 25 lat, jak minie embargo.
Właśnie tak sobie pomyślałem, że może kolejna książka to mogłaby być o tym właśnie.
No,
to jest pewno, jakiś zalążek.
Natomiast wiele pewnie nazwisk musiałoby zostać tam wykropkowanych z różnych.
Jakby nie zaszkodzisz już tym osobom, jeśli na przykład, nie wiem, za 10 lat przedstawisz trochę tych historii właśnie jako anegdoty, bo wydaje mi się, że ja pamiętam jeszcze, nie wiem, 20 lat temu, że krążyły plotki o tym, jak to wygląda, zawsze tam się śmieszkowało, ile ktoś dostał za recenzję i tak dalej. No, wiadomo, że to nie o to chodziło, że tam, że tak naprawdę to tak nie wyglądało, ale gdzieś tam to jakby ziarno prawdy gdzieś zawsze było, jeśli chodzi o układy i tak dalej, więc ja myślę, że tak kiedyś, jakbyś właśnie chciał napisać o tym książkę, o tych anegdotach, to naprawdę miałaby pewnie jakąś poczytność sporą. No ale... Twoim takim konikiem są jednak, no ale to rzeczywiście, ze względu na to, że jesteś Polakiem, myślisz po polsku, jak Andrzej Wajda, to polskie gry są najbliższe twojemu sercu i przyznam, że wydałeś nie tylko Wiedźmin, historię polskich gier komputerowych, właśnie już 5 lat temu, to znaczy, no, brzmi to jak słodzenie, ale to jest najlepsza książka właśnie przez polskiego autora napisana o grach, w ogóle o branży, bo wiadomo, że były bajty polskie o historii gier, które napisał Bartłomiej Kluska i Mariusz Ozwadowski. To była ciekawa książka, ale ona była taka wręcz malutka, broszurkowa, tam było troszeczkę ponad 200 stron, były cyfrowe marzenia i tam było dużo, znaczy ciekawa książka, ale dużo błędów merytorycznych trochę takich do poprawy, a twoja książka właśnie taka była, tak profesjonalnie napisane. Muszę ci posłodzić trochę z tego względu. I bardzo mi się właśnie podobała. I wiesz, jak ja czytałem to, jak mówię, no jesteśmy w tym wieku przynajmniej, no tak mi się wydaje, że my jesteśmy w bardzo podobnym wieku. Ja czytałem tą książkę, to ja przypominałem sobie te czasy. Oczywiście nie we wszystkie gry człowiek mógł zagrać, ale jakby przyżyło się tą rewolucję gier wideo, nie? Że mieliśmy. I teraz wydajesz książkę, ona ma premierę 2 czerwca, o ile się nie mylę, tak?
1 czerwca.
1 czerwca, tak, na Dzień Dziecka. Bardzo, bardzo ładny prezent.
Tak.
22 polskie gry, które warto znać. I tak z tego, co widziałem, pokazywałeś, to jest bardziej album, prawda? Że to jest książka bardzo ładnie wydana. Ja nie miałem jeszcze jej w ręce, ale to jest książka, którą rozumiem, że jest wydana właśnie takim jak album. Coś jak, nie wiem, czy kojarzysz takie wydawnictwo angielskie, Bitmap.
Tak, ja nawet nie będę owijał w bawełnę, bo Bitmap Books było mocną inspiracją do swojego projektu. I jakby to, jak oni to robią właśnie na tej zasadzie, żeby ten, powiedzmy, 8-bitowy albo 16-bitowy screen pełen takich wystających, ostrych pikseli walnąć na całą rozkładówkę, na 2 strony i żeby ta kolorystyka uderzyła w ciebie z taką pełną mocą i żebyś sobie przypomniał, jak to było, kiedy oglądałeś tę grę na ekranie, no to do mnie bardzo to trafiło i się zakochałem w tej koncepcji.
Chociaż to jest trochę taka zakłamana koncepcja, bo przecież my wszyscy graliśmy na CRT-kach, które, jak wiemy, robiły naturalny anti-aliasing i te zdjęcia wyglądały zupełnie inaczej, nie?
No, chodzi też o to, że wielu fanów retro lubi o retro czytać, ale niekoniecznie lubi w retro grać, bo też jednocześnie gry retro to jest pewien problem. Mhm. To nie jest, powiedzmy, nie wiem, kino i filmy z lat 40. albo 50., które są w zasadzie na wyciągnięcie ręki, tak? Jeśli nie na Netflixie, no to sobie kupujesz na Empiku kolekcję filmów z Humphreyem Bogartem i sobie to oglądasz w jakiejś dobrej, odrestaurowanej formie. Natomiast aby pograć w niektóre gry, tym bardziej polskie, no to jest jakiś kolosalny problem. Nie dość, że dotarcie do oryginału w niektórych przypadkach jest no, absolutnie utrudnione albo niewykonalne, no to wiele z tych gier nie ma w formie cyfrowej, a nawet jeśli są, no to odpalenie ich na aktualnych komputerach też jest problemem. I to jest oczywiście no, problem z tym nurtem retro, tak? Dokładnie z literaturą jest tak jak z filmami. Czy masz ochotę poczytać sobie książkę sprzed 1000 lat? Książkę, nie wiem, cokolwiek, albo wiersze jakieś? No to rany, to jesteś parę kliknięć od tego momentu. To na komórce jesteś w stanie to zrobić, tak? Poczytać sobie, nie wiem, cokolwiek, co ma...
Przygody Gullivera,
cokolwiek, tak, co ma kilkaset lat albo kilkadziesiąt, nie ma to znaczenia. Natomiast jeśli chodzi o gry, no to im dalej w las, tym gorzej. Powiedzmy, od kiedy mamy Steama, no to relatywnie ten ekosystem jest taki dość na wyciągnięcie ręki. No ale jakbyśmy mieli ochotę pograć w jakieś polskie gry z lat 80. albo 90., to jest duży problem. Świetnie sobie tutaj radzi GOG i on ma ogromne zasługi, jeśli chodzi o kultywowanie tej pamięci o starociach. Ale tak, no jakby wracając do tej głównej myśli, jak jesteś fanem gier retro, no to jest to pewien problem i jest ci trudno jakby bawić się i tak w pełni cieszyć tym hobby. No ale tak, wiele osób jakby w te gry nawet i tak nie ma wielkiej ochoty grać, bo jednak oglądanie filmu sprzed 80 lat, spędzenie z nim 1,5 godziny jest relatywnie bezbolesne, tak? Tym bardziej filmy, no chociażby z tym Humphreyem Bogartem, da się dzisiaj łatwo oglądać. Natomiast granie w niektóre gry sprzed kilkudziesięciu lat, no to niekiedy jest doświadczenie dość bolesne. I niektórzy nie mają ochoty gdzieś tam tych wspomnień sobie psuć, ale jak zobaczą taki obrazek albo artykuł, to nie mają z tym problemu i ta forma jest dla nich w zupełności wystarczająca.
Tam przy okazji... Łezka się zakręci, prawda? Gdzieś
no
tam...
i gdzieś nawet jeden obrazek i parę zdań ci wystarczy, żeby wrócić pamięcią do tamtych lat. A przy okazji nie tylko Wiedźmina, tam się pojawiał taki temat i może nie zarzut, ale taka uwaga, że no w sumie tych gier nie widać w tej książce, bo tam jest głównie treść. Tam było parę czarno-białych obrazków. Ja zakładałem, że jednak jeśli ktoś będzie miał ochotę sprawdzić, jak wyglądał Blockout na przykład, no to sobie z Google'a albo wejdzie na YouTube'a i tak pisze ten tytuł. Ale się okazuje, że to nie do końca chyba tak działa i wiele osób nie chce być wyciąganych z lektury. W sensie oni chcą być tylko w tej książce i nie mają ochoty tej swojej uwagi przenosić gdzieś indziej. To była dla mnie taka ciekawa obserwacja.
Dan Brown ten sekret odkrył i wydał taką specjalną edycję kodu Leonarda da Vinci, gdzie po prostu co strona jest zdjęcie tego dzieła sztuki, o którym on tam pisze i ci bohaterowie gdzieś tam biegają po tym lurze i możesz zobaczyć to.
O, no właśnie, no to jest ciekawe i faktycznie akurat słuchałem, nie pamiętam tytułu, ale słuchałem w audiobooku jednej z jego ostatnich książek i niekiedy taka wizualizacja by się przydała. No i 222 polskie gry, które warto znać, to jest jakby trochę taka odpowiedź i to nie jest kontynuacja, tylko może bardziej uzupełnienie tej treści, która była w Nie tylko Wiedźminie. ale też jakby taka, powiedzmy, bardziej casualowa opowieść o grach, bo jeśli masz ochotę kogoś trochę w ten temat wkręcić albo pokazać, że te polskie gry to jest taki hit, bo o tym się mówi, tak? Myślę, że wiele osób spoza gamingu doskonale wie, co to jest CD Projekt Red i doskonale wie, że jest Wiedźmin i Cyberpunk i Dying Light i może jakieś symulatory Playwaya, ale jakby i co dalej? Gdzie one mają o tym czytać? Jak, skąd się dowiedzieć, jak te polskie gry sobie radziły? No i taka książka, która ma 400 stron, no to powiedzmy taki trudny próg wejścia, no bo to musisz trochę się zmierzyć z tematem, o którym być może za dużo nie wiesz, no i który być może jest nudny po prostu, bo jak ktoś się nie interesuje grami, to może ta książka nie jest zbyt ciekawa. Ale z kolei taki album, gdzie te gry jakby widać i jesteś na stronie 20 i masz jakąś grę, która ma 15 pikseli na krzyż, kartkujesz sobie parę stron dalej, kilkadziesiąt stron dalej, no i te gry wyglądają trochę lepiej. I gdzieś bardzo niskim kosztem można sobie zrobić taką wędrówkę po historii polskich gier. No i mam wrażenie, że tak, że trochę tego ludziom brakowało i to trochę odpowiedź na te oczekiwania.
22 gry, taka bardzo konkretna liczba. Nie wiem, czy w jakiejś numerologii to przewidziałeś, czy okazało się, że było to tyle było gier, bo widzisz, opublikowałeś listę gier, które się w tej książce pojawiają, jest spis treści na profilu Nie Tylko Wiedźmin na Facebooku. I tak zastanawiałem się właśnie, jak wyglądał proces wybierania niektórych tytułów, bo tam są też no, takie szlagiery, nie chcę powiedzmy tutaj wymieniać tytułów, żeby to było, że jaka pastwie się nad nimi, ale zastanawiam się, jak tworzyłeś tą listę. Czy miałeś na przykład, nie wiem, ile tych wszystkich tytułów znalazłeś, nie wiem, 400, 500? I później redukowałeś tą liczbę do takiej okrągłej, czy po prostu było na przykład 250 gier, 260 i mówisz tak, okej, to zmieniam do tych, powiedzmy, takiej ciekawej liczby jak 222, no i tam się pojawią właśnie takie tytuły jak no, Królewna Jebaczka na przykład.
Pierwotnie miało być 200 tych gier i gdzieś tam kilka lat temu był nawet pomysł, aby to wydać razem z Wspieram To albo z Polak Potrafi. No i to miałby być próg, tak, że zebranie jakiejś kwoty by rozszerzyło tą listę do 220 gier, 222. No ale później jakby ten temat stwierdziłem, że nie, że lepiej to zrobić tak bardziej tradycyjnie. A uznałem, że w sumie tych gier i tak jest tyle, a trzy dwójki koło siebie wyglądają trochę lepiej niż dwójka i dwa zera, więc stanęło na 222. Tych gier w takiej jakby w rezerwie albo poczekalni było około 100 kolejnych, czyli spokojnie by się dało tutaj zrobić pewnie i 333 gry, ale no wtedy by się tam łapały takie gry, o których być może zbyt dużo ciekawego do powiedzenia by...
No i na przykład Shadow Warrior, pierwsza część, nie?
No to akurat ciekawa gra i Tadek Zieliński zwrócił uwagę, że w sumie ta gra się powinna znaleźć, ale gdzieś tam tych sequeli za bardzo w tej książce nie ma, z drobnymi wyjątkami typu Wiedźmin, gdzie...
Two Worlds 2 na przykład jest jeden.
A, Two Worlds, tak, jakby w momencie, kiedy te różnice albo różnice między tymi grami to raz, a dwa jakieś ciekawe opowieści, które się z tym wiązały,
tak.
To stwierdziłem już wtedy, że to jest dość istotne. No tak samo jest Call of Juarez, jest jedynka i jest tak. Gunslinger, no bo to są kompletnie inne gry z kompletnie innych epok. A nie ma dwójki, ani nie ma kartelu, no bo tam się, powiedzmy, za dużo zbyt ciekawego nie działo, to po prostu były jakieś kontynuacje.
Ale się bardzo cieszę, że zeznaję się naprawdę bardzo głęboko do tej ryby, bo ja przeglądałem polskie tytuły, jeśli chodzi o Atari 8-bitowe i czy na pewno te gry, które ja uważam, że powinny się tam znaleźć na twojej liście, w twojej książce, się znalazły. I tak, są. I ja jestem no, bardzo szczęśliwy, że jest i Misja, jest Hans Kloss, Klątwa, fantastyczna przygodówka, jest AD 2044, no to jest to już nawet czytając tą listę, już od razu mi się otwiera, wiesz, wspomnienie jak siedziałem, prawda, z kumplami, żeśmy grali w takie gry jak Robo na przykład i wtedy nie było save'owania, więc tego Robo, te 50 poziomów, grało się ciurkiem, wiesz, tak. Żeby po prostu przejść na tych ograniczonych liczbie żyć całą grę. No. Jest Lasermania, którą ja do tej pory pamiętam Lasermanię jako grę z najlepszą muzyką jakąkolwiek. Tam były tylko trzy kanały, ale ja miałem Kasprzaka podłączonego do Atari i się odpływało. To jest fantastyczne. I to jest niesamowite właśnie, że tak dużo gier znalazłeś. No, ciężka była ta selekcja, ale rozumiem, że też za cel miałeś też jakby zagrać w każdą z tych gier. Czy chyba, że były jakieś wyjątki, że nie udało ci się do jakiejś gry dotrzeć i czy do wersji na emulatorze, czy na oryginalnej maszynie? Czy było, czy są takie gry, znajdują się na takiej liście, czy jednak we wszystkie postanowiłeś, że musisz we wszystko zagrać i wszystko sprawdzić, ograć, żeby wiedzieć, o czym piszesz?
To ja tylko wspomnę, bo ten temat się pojawił, mówiłeś o Bartku Kuszce. Bartek był tutaj konsultantem przy okazji tej książki, bardzo mi pomógł i bardzo mu też tutaj z tego miejsca dziękuję. I to, jak ta lista finalnie wygląda, no to jest też jakby jego wkład, jego zasługa, bo do niektórych...
A to już teraz wiem, skąd tyle gier z Atari, tak, ośmiobitowego.
Akurat gier z Atari i tak było bardzo dużo, ale Bartek miał kilka takich typów i no bardzo mocno je forsował i mówił, że no nie, no taka lista bez tych gier nie może istnieć. No i tam w kilku przypadkach mu faktycznie przyznałem rację. Premiera tej książki się trochę przeciągała, więc jakby chciałem, żeby te gry z 2019 roku również się tam jakoś załapały, więc te przesunięcia, jakieś aktualizacje trwały do samego końca, bo są gry, które no, mają kilka lat, ale nagle powiedzmy pojawia się port na Switcha, no to też tą informację chciałem dodać, więc jakby do samego końca, prawie do oddania do druku tam trwały jakieś...
Wiem, że liczyłeś, że po prostu w kwietniu tam 17 czy któregoś wyjdzie Cyberpunk 2077 i będzie na ostatniej stronie.
A nie, Cyberpunk. Nie, to już tego nie brałem pod uwagę. To się tam kończyło na końcu 2019. To akurat w przypadku nie tylko Wiedźmina, tam była ciekawa historia, bo książka się ukazała chyba 2 tygodnie przed premierą gry, a to w sumie nawet nie był taki jakiś plan z mojej strony, bo tą książkę sobie robiłem i gdzieś tam planowałem jej premierę.
Geniusz marketingowy?
Nie, wtedy przesunięłem to premierę Wiedźmina 3 i się okazało, że to przesunięcie premiery Wiedźmina 3, które się miało ukazać na jesieni, a ja wtedy byłem z książką trochę w lesie, a się jednak gra ukazała w maju, akurat wtedy, kiedy mniej więcej no, szacowałem, że się uda książkę skończyć. Więc tak zupełnym, no może nie zupełnym, ale jednak tak się złożyło, że to mniej więcej w podobnym momencie się te pozycje ukazywały. Tutaj mówiłeś o tej selekcji i o tych grach. Tutaj miałem jeszcze parę innych osób, które pomagały w dotarciu do tych gier albo nawet złapaniu tych screenów, bo to jednak jest całkiem sporo roboty. To się wydaje, że okej, jest jeden obrazek na rozkładówce i co, i to właściwie cała filozofia. Ale jednak po pierwsze zdobycie tej gry, po drugie odpalenie jej w takiej jakości, żeby no, ten obrazek wyglądał jakoś dobrze na kartach książki, no to jest trochę zachodu, a nie chciałem też, żeby każda z tych gier miała obrazek, nie wiem, z tutoriala albo z pierwszego levelu. I wiadomo, że dla niektórych gier, lepiej nawet jeśli to jest obrazek z pierwszego levelu, bo powiedzmy ten level jest w jakiś sposób ikoniczny albo rozpoznawalny. No ale w przypadku wielu gier no, jednak warto było znaleźć jakieś fajne ujęcie i to było ujęcie gdzieś tam dalej. Czyli to wymagało jednak trochę zagrania, a w niektórych przypadkach nawet kończenia tych gier, bo jak się już człowiek rozkręcił, mu się spodobało, no to pod pretekstem szukania tego złotego, pięknego obrazka kończył grę i się okazywało, że okej. Gra skończona, ale obrazka nie ma i trzeba było zaczynać kolejny raz.
No tak. Ale tam też znajdują się anegdoty twórców i nie wiem, ile w sumie udało ci się znaleźć, bo wiem, że niektóre postacie z tej wczesnej ery, kiedy branża polska się rozwijała, no jest, to było ciężko do nich dotrzeć, albo jest nadal ciężko, bo zupełnie nadal jeśli gdzieś tam funkcjonują, to już absolutnie nie w mediach, pewnie gdzieś tam ciężko było ich... byłoby zapytać o coś, ale anegdoty też są, tak?
Tak.
Próbowałeś właśnie dużo się kontaktować?
Trochę tych anegdotek jest. Częściowo one były zebrane przy okazji nie tylko Wiedźmina, bo tam też udało mi się dotrzeć do łącznie chyba kilkudziesięciu osób, które robiły kiedyś grę. Anegdotek też jest około kilkudziesięciu. W większości zebrane zostały właśnie teraz jakby na potrzeby tego projektu. No i tam się wypowiadają twórcy albo wydawcy tych gier. Poprosiłem o jakieś takie ciekawe informacje na temat tego, jak dana gra powstawała, więc tam może być trochę zaskoczeń. Maciek Miąsik na przykład opowiada o tym, jak wysyłało się Firefight plik internetem do Stanów i trzeba było poczekać, aż będzie Ziemia w odpowiednim położeniu względem satelity, żeby bez problemu się ten plik w nocy wysłał. Albo Adrian Chmielarz opowiada, jak to miłość do jego aktualnej partnerki życiowej wpływała na to, jak powstawał Książę i Tchórz. Więc wydaje mi się, że trochę tam takich ciekawych opowiastek jest. Byłoby świetnie mieć taką historyjkę do absolutnie każdej gry, która tam jest wymieniona, ale no z różnych powodów nie było to możliwe i do niektórych tych twórców nikomu się nie udało dotrzeć i pewnie się już nigdy nie uda. Ja bardzo chciałbym kiedyś porozmawiać, albo przynajmniej chciałbym, aby komuś innemu udało się dotrzeć do Janusza Pelca, a więc do twórcy Robbo, bo moim zdaniem to osoba, która miała naprawdę ogromny wpływ na rozwój gier w Polsce i niestety nie chce do tego wracać w żadnych wywiadach i woli na ten temat kompletnie nie rozmawiać.
A czy w przypadku właśnie, jak próbowałeś właśnie, jak pisałeś nie tylko Wiedźmin, do niego dotrzeć i chociaż jakiekolwiek informacje zwrotne, dlaczego na przykład nie chce tak. o tym rozmawiać? Miał jakiś taki powód, z kimś się pokłócił?
Nie, tutaj niestety żadnych wyjaśnień nie mamy. Miałem osobę, która z nim rozmawiała osobiście, ale jedyna odpowiedź to jest, że nie, on nie jest zainteresowany i w sumie tyle. Więc trudno mi powiedzieć, jakie tam są motywacje, no ale no szkoda, po prostu.
No to ciekawe, bo ja pamiętam i poprawnie się mylę, ale byłeś człowiekiem, który dotarł do osoby, albo przynajmniej chyba do osoby, która znała osobę, która stworzyła jednego z pierwszych legendarnych sylwestrowych memów. Będę grał w grę. Jaką? Tomb Raider. Nie wiem, czy to było chyba dla Poligami wtedy.
Tak, to było dla Poligami. Tak, już mnie po prostu denerwowały te memy, których co roku 50 osób rzuca tego mema, ten filmik właściwie na Facebooka. No ale jest o tym jakaś historia, tak? No to jest akurat całkiem ciekawa historia i polecam ten artykuł na Poligami, żeby do tego wrócić i się dowiedzieć, o co tam chodziło. I do nie tylko Wiedźmina też udało się trochę do tych ludzi podocierać. W większości przypadków oni bardzo chętnie wrócili do tych starych lat i byli mile zaskoczeni, że ktoś dalej o tym pamięta i dodatkowo ma ochotę o tym czytać. Ale wiele osób jakoś już ochoty nie miało. I ja, że podsyłałem tam nawet pytania, już byłem dogadany z paroma osobami, ale w momencie, kiedy otrzymały pytania, to jakby słuch o nich zaginął i nie miały ochoty odpowiadać. I nie wiem, czy to wynikało właśnie z tego, że te pytania jakoś, nie wiem, odblokowały jakieś złe wspomnienia w pamięci, do których nie miało się ochoty wracać, czy jakiś inny powód był, ale no jakby dalej jest trochę tych osób, do których no fajnie by się było dobyć i wydobyć troszkę informacji.
Bo też jest bardzo ciekawe, jak na przykład różne osoby, które nawet były w tym samym miejscu, ale patrzyły z tylko innej perspektywy na dawne wydarzenia, na dany rozwój firmy, pamiętają je i jak o nich opowiadają, nie? I było kilka firm, gigantów, które później upadły, bo był konflikt i się zmieniły. Ale to już, wiesz, inna kwestia. Właśnie zastanawiam się, jak dużo takich materiałów, których zbierasz podczas pisania książek, tak starczyłoby na kolejną. Jaki to jest proces tego bólu, tego wycinania, kiedy musisz decydować, no nie, że ta książka no nie może mieć, nie wiem, 800 stron, musi się zmieścić, nie, na 400 set i... Masz taką potrzebę, żeby na przykład, nie wiem, wrócić do tego i zrobić na przykład kontynuację poprzedniej książki, czy tak jak mówisz, że ten album 222 to jest ta kontynuacja i właściwie jakbyś teraz na przykład pisał kolejną książkę, to o tych anegdotach z imprez branżowych. Mhm.
Wiele osób mnie pyta o nie tylko Wiedźmina, o wznowienie papierowe, bo tej książki jakby już nie ma na rynku i trudno ją kupić, ale już bym jakby nie chciał robić wznowienia, bo to byłoby trochę nie fair, wydaje mi się, do czytelników, jako że minęło 5 lat i wiele z tych informacji może nie jest tak, że są nieaktualne, no ale jakby ta książka się kończy na ten 2015 roku przed premierą Wiedźmina 3. Więc jakby ona po prostu gdzieś tam się ucina i wydaje mi się, że no oczywiście to bardzo łatwy zysk, tak, wydrukować kolejne książki i szybko na tym zarobić, ale wydaje mi się, że to nie byłoby wartości w tym konkretnie, więc pewnie nadejdzie taki moment, kiedy będę chciał to troszkę podopisywać, bo byłoby bardzo dużo do dopisania, bo to jest całe 5 lat. Dodatkowo po drodze pojawiło się wiele innych artykułów, książek, filmów, na YouTubie też jest Szafa z Grami, kanał na YouTubie, gdzie Łukasz no, rozmawiał z wieloma twórcami i to jest po prostu mnóstwo fajnych, nowych informacji, które bardzo chętnie będę cytował albo odsyłał do nich w jakiś inny sposób, ale jakby ta sama jakby, powiedzmy taka dziedzina historii gier w Polsce no, bardzo mocno zyskała. No tutaj mówimy nawet o filmie Archona na temat Wiedźmina 1, gdzie też zrobił kapitalną, taką dokumentalną robotę. I to jest wiele innych filmów o historii giełd, komputerowych, o historii też magazynów. Tomek Cieślewicz napisał ostatnio fajną książkę.
Przestraszcie, bo to otwiera puszkę Pandory nostalgii.
Są artykuły Jurka Poprawy w CD Action, takie o starych historiach, bo przecież on też robił dawno temu gry, pracował w grach, i Bartek Luska wciąż pisze, więc jakby ta historia bardzo mocno ruszyła do przodu, bo pamiętajmy, że jakiś czas temu, powiedzmy 10 lat temu, to wydawało się, że tą pierwszą polską grą w ogóle była puszka Pandory, a tak naprawdę udało się znaleźć kilka innych, które były nawet wcześniej. Więc dalej mamy tutaj trochę do wykopania, trochę do archeologii, i fajnie, że to się dzieje i jest trochę osób, które mają ochotę w tym grzebać i gdzieś tam znajdować jakieś inne informacje.
To zdecydowanie właśnie, jeśli chodzi o powtórne wydanie, to mógłby zrobić coś, co zrobił właśnie Piotr Mańkowski, czyli przeredagować kompletnie książkę. Znaczy nie wiem, że musiał jakaś zrobić, bo tak jak mówię, moim zdaniem tam nic jej nie brakuje, tylko właśnie tak ją pouzupełniać, być może właśnie jakieś drobne błędy zdarzyły, to je poprawić. I tak Piotr wydał wielką księgę gier, też właśnie książkę, którą tak aż miło się trzyma, bo jest dużo więcej zdjęć, jest taka, wiesz, można prezent na komunię idealny, że się tak wyrażę. To zawsze coś takiego jest. Czyli co, premiera jest 1 czerwca. Rozumiem, że mimo, że... Znaczy, ja pamiętam, że nie tylko Wiedźmin to była twoje wydawnictwo, ale miałeś dystrybutora, który pomagał ci dotrzeć do wielkich księgarni. Ja to nie będę cię pytał o sprzedaż, ale rozumiem, że to spokojnie kilka tysięcy, czy kilkadziesiąt tysięcy, kilkanaście tysięcy, nie tylko Wiedźmin się sprzedało.
Nie, dystrybutora... kilkadziesiąt tysięcy to nie. To jest jednak trudny rynek i ja wydaję książkę w self-publishingu, co ma swoje wady i zalety. I chyba dalej będę to robił, bo po prostu sprawia mi to jakąś frajdę, natomiast to nigdy nie był i nie będzie jakiś projekt biznesowy, bo no, w sensie liczyłem sobie kiedyś, ile godzin spędziłem przy nie tylko Wiedźminie i gdybym to miał przeliczyć na zysk z tej książki, no to pewnie bardziej by się opłacało być, nie wiem, rozdawać ulotki na przykład pod sklepem, ale to jakby nie sprawia mi to kompletnie problemu. Tam chodziło o coś zupełnie innego.
Satysfakcja, prawda?
Tak. Ja to traktuję właśnie jako taki projekt dla pasji, dla zainteresowań i żeby trochę sprawić ludziom radość, bo te opinie były całkiem miłe i fajnie. I to wydawnictwo Open Beta, które tak sobie wymyśliłem trochę, no, bo jakoś się musiała nazwać firma, która self-publishowała to wydawnictwo.
Mam nazwę swojego bloga, który nie wiem, czy nadal funkcjonuje gdzieś tam w obrębie.
On zmienił nazwę na kosowski.pl, a ta nazwa gdzieś tam Open Beta sobie pozostała, więc stwierdziłem, no dobra, no to sobie jej użyję. I niespodzianka, w tym roku prawdopodobnie pojawi się kolejna książka wydana w tym wydawnictwie. Tym razem nie będzie już moją książką, tylko będzie napisana przez kogoś innego. I mam nadzieję, zrobi trochę szumu, gdyż jest ona bardzo dobra i jestem właśnie pewien, że spodoba się czytelnikom.
A ty już ją czytałeś? Że jest...
Tak. Nie chcę tutaj tracić za dużo, ale tak.
Nie, oczywiście. Nie zapraszamy.
Jestem w niej absolutnie zakochany i jeśli wszystko dobrze pójdzie, to ona zostanie wydana w tym roku, mam nadzieję. Więc do tej pory była jedna książka na 5 lat. Tutaj nagle będą dwie w ciągu roku. No i właśnie chciałbym, żeby wydawnictwo Open Beta było takim, powiedzmy, bardzo niszowym, ale jednak działającym wydawnictwem, które wydaje książki poświęcone grom, gamingowi. Jako, że na rynku nic takiego nie ma, są jakieś pojedyncze takie próby wydawania książek w tym nurcie, ale wydaje mi się, że to odbywa się tak na zasadzie od przypadku do przypadku. A tutaj spokojnie jest potencjał, żeby robić trochę więcej i żeby ludzie sobie mogli poczytać po polsku coś fajnego.
No, zdecydowanie tak. Marcinie, bardzo ci dziękuję za rozmowę, za anegdoty. Oczywiście wszystkie odnośniki do wydawnictwa Open Beta będą w opisie. Gratuluję kolejnego sukcesu, bo mi się wydaje, że to będzie absolutnie sukces i jak będzie właśnie kolejna książka, to bardzo chętnie, czy w ogóle jakakolwiek okazja, żeby się spotkać w tym wirtualnym studiu, to mam nadzieję, że ponownie przyjmiesz zaproszenie i sobie porozmawiamy.
Dziękuję ci bardzo. No, mam nadzieję, że spotkamy się w realu na Pixel Heaven niedługo. nie będzie problemu.
No tak, ja się nawet cieszę, szczęściem w nieszczęściu, że akurat przełożyli, bo ten termin zupełnie mi nie pasował, a teraz jak się wszystko tak by ten świat stanął na głowie, to październik najbardziej mi pasuje i na pewno będę chciał się spotkać. Dzięki jeszcze raz, Marcin.
Dzięki bardzo, na razie, hej.
Do usłyszenia, cześć, hej.